Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 10 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Decimo Quinto Julii, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominamy, teraz są święta u szyitów, możecie Państwo oglądać niezwykłe procesje, prawda, Muharram, święto Aszury i tak dalej. To będę o tym przy okazji opowiadał, dzisiaj na to niestety nie ma czasu. Przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, firma oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii, firma od początku do końca zajmuje się wszystkimi formalnościami dla Państwa związanymi z zakupem nieruchomości, linki i tak dalej znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Proszę Państwa, kilka bardzo króciutkich dzisiaj ogłoszeń. Dziękuję w ogóle za oglądanie ostatniego odcinka. Widziałem, że się Państwu spodobał, również te moje długie dywagacje dotyczące cenzury w internecie. No nic dziwnego, w sumie wszyscy jej w coraz większym stopniu doświadczamy. Wiecie Państwo, było takie kiedyś powiedzenie, że demokracja umiera w ciemności. No więc u nas demokracja umiera w cichości, prawda? Bo próbuje się tłumić każdy głos, który nie jest głosem zatwierdzonym przez jakieś mniej lub bardziej ujawnione deep state. Natomiast przypominam również Państwu o odnowieniu subskrypcji na Patronite. No dzięki temu, że Państwo składacie się na ten kanał ma szansę być niezależny. Im bardziej będzie, im więcej będziecie Państwo mnie wspomagać, tym po prostu w większym stopniu będę niezależny od właśnie różnego rodzaju cenzur, które są wprowadzane tutaj, jeżeli się powie coś, co się nie spodoba jakimś politycznym decydentom. No właśnie, a propos tego, ponieważ jest takie no nie staropolskie, nowopolskie powiedzenie, więc na pewno się Państwu spodoba to hasło jazda z cenzorami. Jazda z cenzorami jak najbardziej jest poprawne politycznie, prawda? Więc jazda z cenzorami. Poza tym pamiętamy oczywiście standardowo o Romani i Tedomum i Alki Laptan Bahwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Wiecie Państwo, miałem właśnie plan tutaj, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło na polskiej granicy. Miałem, no ale stwierdziłem, że wytnę ten po prostu fragment, nie będę się w tej chwili uzewnętrzniał. To się nie nadaje do poważnego omawiania. Zobaczymy, w jaki sposób zachowają się polskie władze. Zaczynamy, przechodzimy do rzeczy bardzo poważnych i mających ogromne konsekwencje również dla naszego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczęście nasze bezpieczeństwo międzynarodowe nie zależy w dużej mierze od nas, więc jest trochę większe, nawet jeżeli ktoś niechętny nam dojdzie gdzieś do władzy poza granicami. To jest, mamy w tej chwili to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, temat pierwszy. No, Trump wskazał wiceprezydenta, ale to jest szerszy temat, bo to jest sytuacja generalnie polityczna w tej chwili w Stanach Zjednoczonych po zamachu i na początku konwencji republikanów. Mogę Państwu powiedzieć tak, najpierw podsumowując to wszystko, co się wydarzyło. W związku z tym Trump oczywiście pojawił się na konwencji, oczywiście będzie miał nominację partii republikańskiej. W moim głębokim przekonaniu, popartym niestety badaniami, to uwaga, proszę Państwa, jeszcze na dodatek badaniami, które były robione przed zamachem, a nie po zamachu, jest pozamiatany. To znaczy naprawdę, jeżeli w inny tak zwany sposób nie zostanie Trump powstrzymany, czyli przez jakichś tam snajperów kolejnych, którzy mogą się do niego dobierać, to on jest, to w zasadzie sprawa prezydentury jest już przesądzona. Może jeszcze demokraci będą próbowali to jakoś odwrócić, ale w tej chwili ten trend jest oczywisty. Teraz sobie zresztą o tym powiemy, bo zrobiono bardzo dużo sondaży w tej chwili w ostatnich dniach. Ja mówię, przed jeszcze samą konwencją republikańską, no nie zakładając, że będzie zamach, więc one nie uwzględniają jeszcze efektu zamachu. I one są miażdżące dla Bidena, miażdżące dla demokratów. Nawet Kamala Harris, gdyby wystartowała, miałaby lepsze i większe szanse, szczególnie w tych tak zwanych swinging states, prawda, czyli tych takich stanach, które sobie zmieniają zdanie w zależności od tego, z której tam strony wiatr powieje. Więc w tych stanach również ona miałaby większe szanse na powalczenie na poważnie z Trumpem niż Joe Biden. Ale mówię, to jest jeszcze wszystko przed tym efektem zamachu. No więc co jest natomiast w tej chwili dla nas najważniejsze, to jest coś, co jest dla obecnego rządu, moim zdaniem polskiego, mocno niefajną sytuacją, a mianowicie Donald Trump wybrał senatora Vance'a z Ohio na swojego kandydata na wiceprezydenta. To jest 39-letni człowiek, w związku z tym w porównaniu do gerontokracji, która rządziła do tej pory partiami, jeżeli on został nominowany i co więcej, jeżeli zrobią z Trumpem, już jak zostanie wiceprezydentem, to oczywisty sposób, ale nawet gdyby zrobili naprawdę dobry wynik, to jest to wielki kop i wielka zmiana również, znaczy kop w jego karierze, natomiast wielka zmiana również w samej partii republikańskiej. Warto też przypomnieć, że Vance był kiedyś zagorzałym krytykiem Trumpa. I to rzeczywiście tam go odsądzał od czci i wiary. Macie Państwo pełno w prasie cytatów, co tam o nim niedobrego mówił. W każdym razie teraz Trump, teraz powiemy, dlaczego on to zrobił i co, czym tak naprawdę jest Vance. Vance jest zresztą w Polsce bardzo dobrze znany. Zaraz powiemy też z czego. Otóż no, powiedział tak, po długich naradach i przemyśleniach oraz biorąc pod uwagę ogromne talenty wielu innych osób, zdecydowałem, że osobą najlepiej pasującą do objęcia stanowiska wiceprezydenta jest senator J.D. Vance ze stanu Ohio. No, oczywiście pochwalił wykształcenie, doświadczenie biznesowe Vance'a. No i oczywiście później tego samego dnia republikanie oficjalnie nominowali Trumpa i Vance'a na początku czterodniowej konwencji krajowej. Vance generalnie, gdyby został wybrany w listopadzie, to byłby jednym z najmłodszych wiceprezydentów w historii. On jest w polityce, a przynajmniej tej poważnej polityce, od bardzo niedawna. W Senacie pojawił się dopiero w 2022 roku. Znany jest jako autor takich bestsellerowych wspomnień. To możecie Państwo, zresztą książka pewnie wyjdzie za chwilę po polsku pewnie, więc o ile w tej chwili już jej nie ma, w związku z tym po angielsku możecie Państwo sobie ją bez problemu poczytać. Wskazuje się, że to jest, no były różne pomysły, tak, były tam pomysły, żeby tam, teraz są takie dywagacje, Państwu przedstawiam u republikanów, że były takie pomysły, żeby tam koło Trumpa pojawiła się kobieta, potem żeby jakiś, jakby to powiedzieć, bo znowu mnie zdemonetyzują, jakiś ciemnoszary ten kandydat, żeby się pojawił. No ale nie, w żaden sposób nie. Trump, tutaj oczywiście to, co daje mu ten właśnie senator, to właśnie ze względu na te jego wspomnienia, to jest umocnienie bazy wśród białej klasy robotniczej, prawda, szczególnie górnym i środkowym zachodzie. Tak się plasuje jak gdyby jego wsparcie. Natomiast ja Państwu powiem tak, to tak naprawdę moim zdaniem motywacja Trumpa jest zupełnie inna. Otóż Vance dał się poznać jako po tym, kiedy się mu zmieniło, prawda, i po tym, kiedy przestał być krytykiem Trumpa, stał się jego, można powiedzieć, fanatycznym zwolennikiem. A w każdym razie jest osobą, którą się postrzega jako w 100% wierną Trumpowi. I Trump sobie wybrał po prostu człowieka, który w sytuacji kryzysowej zakłada, że stanie po jego stronie. I to jest, moim zdaniem, to jest to pokłosie doświadczeń z Pence'em, który przecież w ostatniej chwili tak naprawdę Trumpa zdradził i nie zrobił tego, czego Trump od niego oczekiwał. No, chodzi o ten słynny przewrót, prawda, i uznanie, znaczy możliwość wtedy zakwestionowania wyników wyborów elektorskich przez Pence'a, który jednak tego nie zrobił. Chociaż wszyscy zwolennicy Trumpa wtedy w tych trudnych i dramatycznych okolicznościach uznawali, że to zrobi. On po prostu się wymiękł, że tak powiem, i nie zrobił tego, czego chciał Trump. No, Trump miał do niego właśnie oficjalne pretensje, prawda? Uznawał go za zdrajcę. I tutaj Trump sobie wybrał takiego, który uznał, że no, nie jest, powiedzmy, Brutusem, i nie zdradzi go i nie będzie mu w tej chwili robił różnych problemów, tym bardziej, że też jest człowiekiem stosunkowo młodym i nowym, a w związku z tym nie ma jeszcze ugruntowanej tak pozycji, żeby sobie prowadzić własną niezależną od Trumpa politykę, zbudować sobie własny obóz polityczny i tak dalej, tak? A z drugiej strony ma wszystkie te cechy i zalety, których Trump nie ma, wliczając to właśnie jego młodość. No, to jest jednak, szczególnie jeżeli ta kwestia wieku ma takie znaczenie w tej chwili w tych dyskusjach przedwyborczych, no to tutaj ma super młodego człowieka. Właśnie zarzucano republikanom, że też nie są w stanie kogoś młodszego wystawić, że tam nie ma żadnych polityków, którzy na poważnie byliby w stanie gdzieś tam takiego Trumpa kiedyś zastąpić. No, wskazał w tej chwili swojego potencjalnego następcę. To będzie człowiek, który będzie przy okazji kolejnej kampanii wyborczej miał 43 lata. No i powstaje pytanie, czy tym razem Partia Demokratyczna w wskaże 90-latka, żeby z nim konkurował. Więc to jest kwestia już wewnętrzno-polityczna amerykańska, ale też ciekawostka. To jest tak, że trzeba przypomnieć oczywiście, że w tej chwili, no właśnie, po tej strzelaninie mamy, czyli po tym zamachu mamy zupełnie inną sytuację, jeszcze nieznaną, bo jeszcze sondażownie się pewnie dopiero po tym, po konwencji będą to wspólnie badać, bo teraz to nie byłoby sensu, jak zmienią się sondaże, no ale tam ta konwencja, przynajmniej na tyle, na ile ja popatrzyłem się w tej chwili z tych fragmentów z transmisji, no przebiega w atmosferze pewności zwycięstwa, tak? Oni idą do zwycięstwa, są pełni entuzjazmu, nie tylko takiego narzuconego, ale takiego rzeczywistego. Co więcej, w tej chwili, jeżeli byśmy patrzyli się na drugi obóz, prawda, czyli na obóz demokratyczny, to tylko warto powiedzieć, że według sondaży średniej z Washington Post, czyli życzliwego ponad miarę, powiedzmy, albo nieżyczliwego ponad miarę Trumpowi, a życzliwego ponad miarę dla demokratów, Trump w 6 z 7 tych swinging states prowadzi w tej chwili bez niczego. W związku z tym właśnie po tej katastrofalnej debacie i po tym tygodniach proszenia Bidena, żeby zrezygnował, może on nie chce rezygnować, bo nie wiadomo, bo nie do końca wie z czego, więc tym bardziej, że o co im chodzi, przecież startuje przeciwko Nixonowi, prawda, i może no, trzeba zatrzymać stop wojnie w Wietnamie, no nie wiem. W każdym razie to jest tak, że demokraci nie są w tej chwili w stanie rzucić rękawicy Trumpowi, a już szczególnie właśnie Trumpowi wspieranego przez Vance'a. Tutaj no właśnie przypomina się, że Trump zerwał z Mike'em Pence'em właśnie ze względu na to jego zdradę w 2020 roku. To jest tak, że nawet jeżeli Trump wygra, to oczywiście będzie mógł tylko jedną kadencję jeszcze służyć, prawda? W związku z tym po tym pojawi się pytanie o kolejnego kandydata. No jeżeli to właśnie ten Vance dobrze rozegra, to może nim być. Teraz sobie powiemy, bo teraz na razie mówimy o pozytywnym, powiemy później na samym końcu o skutkach dla Polski, bo one są i dla Europy, dla świata, więc na razie powiedzmy sobie jeszcze o samym kandydacie. To jest tak, że był tam również senator Marco Rubio i gubernator Dakoty Północnej Bergam, że mieli być kandydatami, no ale to jak gdyby się Trump zdecydował inaczej, prawda? Znaczy tutaj, bardzo sprytne, tak? Jeżeli chodzi o demokratów i o Vance'a, to natychmiast przypomina się kilka rzeczy. No po pierwsze, Vance wtedy przyjął i poparł te twierdzenia Trumpa, że wygrał wybory w 2020 roku, czyli że wybory były sfałszowane, tak? To jest jedna rzecz. W przeciwieństwie do Pence'a, więc tutaj mamy jeden taki indykator, dlaczego właśnie Trump woli Vance'a. Po drugi, że właśnie, że zapowiedział też, że zrobiłby dla właśnie Trumpa to, czego Pence odmówił, czyli wtedy zakwestionował te wyniki wyborów. No i generalnie Biden powiedział, że to jest klon Trumpa, tak, i że tutaj nie ma między nimi żadnej różnicy. I być może właśnie dlatego właśnie go Trump wybrał. To jest tak, że Vance jest jednym właśnie z obecnie z najgłośniejszych fanatycznych zwolenników Trumpa, okazywał swoje wsparcie przed gmachem sądów w Nowym Jorku podczas procesu karnego Trumpa, tak samo bardzo często właśnie występował w telewizji w jego sprawie. Przypomina się właśnie, że zarówno w mediach konserwatywnych, jak i w CNN i w programie Meet the Press zauważyli, że Vance będzie również pierwszym byłym żołnierzem piechoty morskiej, który zostałby wiceprezydentem, zaraz sobie powiemy jeszcze, więc co więcej, on jeszcze jest jakoś tam zaprzyjaźniony rzekomo, czy zaczął się zaprzyjaźniać z Donaldem Trumpem juniorem, tak? Jest, co jeszcze warto powiedzieć o nim, więc Vance dorastał w Ohio, w dzielnicy, w której większość mieszkańców, prawda, była zatrudniana w hucie stali, w miejscu, gdzie jest ubogie, ze wszystkimi problemami, z przestępczością wysoko i tak dalej. To właśnie on napisał to wszystko taki hillbilly elegy, prawda, w swojej książce, która jest bestsellerem. Służył w piechocie morskiej przez 4 lata, w tym przez 6 miesięcy służył w czasie wojny w Iraku. Co więcej, studiował nauki polityczne i filozofię na Ohio State University, potem poszedł do Yale. Następnie pracował w dużej kancelarii prawnej obsługującej przedsiębiorstwa, następnie jako dyrektor firmy inwestycyjnej miliardera Petera Thiela w San Francisco. Jeśli chodzi o jego poglądy polityczne w momencie, kiedy się już pojawił w tej polityce, prawda, to przede wszystkim przyjął ten w GOP-ie ten trumpowski kierunek, prawda, America First, bardzo ostro, właśnie najważniejsza rzecz, bardzo ostro skrytykował pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, jest jej zdecydowanym przeciwnikiem. To jest pierwszy bardzo ważny sygnał. Wiecie Państwo, jest tak, że Trump, jeśli chodzi o te wszystkie jego wypowiedzi, one są bardzo mocno enigmatyczne zawsze, tak? To jest jakieś tam, no, jedno zdanie, dwa zdania i później wszyscy, ja już po prostu mówiłem wielokrotnie, mówiłem, że on za każdym razem mówi te dwa zdania, a potem wszyscy analitycy zastanawiają się, a co tak naprawdę miał na myśli. Więc jak tam pytano Ukrainę, mówi, tak, tak, ja bym zakończył tę wojnę, no ale jak byś zakończył tę wojnę? No przecież wiadomo, że miałem dobre relacje, w ogóle do tej wojny by nie było, ale ja mam taki pomysł, rzeczywiście to szybko zrobię. A pomoc dla Ukrainy, no tam, że dla Europy, no tak, tak, Europa musi o siebie dbać sama, prawda, i tak dalej. Wymusiłem na nich to, że te 2% niektórzy mają i tak dalej, więc to jest. Tutaj nie ma jakiegoś płomiennego przemówienia, gdzie w punktach on by wymienił, prawda, swoje stanowiska. To za każdym razem to jest jakaś przyczynkarski element dialogu i w zależności, i zresztą więcej się dowiaduje, znaczy większa część tego dialogu to jest sformułowane to coś, co powiedział dziennikarz, a potem są jego dopiero, więc zestawiane dopiero to jest jakoś, ma służyć interpretacją. Natomiast ten tutaj Vance odpowiada otwartym tekstem. No dobrze, ale co właśnie jeszcze powiedział poza tym jest jakby taką ikoną wojny kulturowej. Między innymi tutaj na przykład jest zwolennikiem zakazu opieki afirmującej płeć w prawach nieletnich. Chwalił Orbana na przykład za wiele mądrych decyzji. W sprawach aborcji jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji w ogóle w jakiejkolwiek sytuacji. Nawet najbardziej skrajnej. Co więcej jeszcze, no właśnie powtarzał to, że powiedział, że 6 stycznia 2021 roku obrałby inną ścieżkę niż Pence, czyli zakwestionowałby wynik wyborów. Powiedział zresztą, gdyby był wiceprezydentem, powiedziałbym stanom takim jak Pensylwania, Georgia i wielu innym, że potrzebujemy wielu list elektorów. Uważam, że Kongres USA powinien walczyć od tego momentu. To uzasadniony sposób radzenia sobie z wyborami, które zdaniem wielu osób, w tym mnie, wiązały się z wieloma problemami mi w 2020 roku. Również podobnie jak Trump powstrzymuje się od stwierdzenia, czy zaakceptuje wyniki tegorocznych wyborów. Powiedział, że zaakceptuje, jeżeli będą one wolne i uczciwe. Tak? No ale tym razem są w innej pozycji. Tak? Tam wiceprezydent ma pewną władzę nad możliwością zakwestionowania. Kandydat nie ma oczywiście. Teraz, jeżeli chodzi o sam zamach, to oczywiście Vance natychmiast obwinił kampanię Bidena, napisał na Twitterze, dzisiejszy dzień nie jest odosobnionym incydentem, głównym założeniem kampanii Bidena jest stwierdzenie, że prezydent Donald Trump jest autorytarnym faszystą, którego należy natychmiast powstrzymać za wszelką cenę. Ta retoryka doprowadziła bezpośrednio do próby zamachu na prezydenta Trumpa, tak napisał. Vance jest tak właśnie. Jeszcze mówił, że, a właśnie, kiedyś natomiast był bardzo, bardzo krytyczny, prawda, to się przypomina, nazywał go kiedyś, żeby znowu nie używać nazwy substancji zakazanych, więc, że dla mas był kulturową substancją zakazaną. No i sprawiał właśnie, że niektórzy na chwilę czują się lepiej, ale nie można naprawić tego, co im dolega i pewnie jednego dnia zdadzą sobie z tego sprawę. Jeszcze w takim artykule z 2016 roku, możecie Państwo sięgnąć do archiwum New York Timesa, zatytułowanym Dlaczego antywojenne przesłanie Trumpa rezonuje z Białą Ameryką, uznał Trumpa za niezdolnego do pełnienia najwyższego urzędu w kraju i tak dalej. Więc on miał bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele tego typu określeń. No ale to można powiedzieć tylko krowa nie zmienia zdania, także tego zdania nie zmienił. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Więc jeszcze, więc to jest tak, że ma bardzo bogate kontakty w Dolinie Krzemowej, gdzie między innymi razem z Dawidem Zaksem organizował zbiórki pieniędzy dla Trumpa i ma bardzo dużo kontaktów właśnie tych big techów, które niektórych spośród tych firm technologicznych, które, przepraszam, nie big techów, które w tej chwili wspierają Trumpa. Tak na marginesie zaraz sobie powiemy, co się dzieje z tymi technologicznymi firmami dalej. W związku z tym to jest jeszcze jego taki wytrych właśnie do Krzemowej Doliny, gdzie Trump specjalnie swoich zwolenników nie miał, natomiast Vance takich zwolenników ma i może mieć. Także z punktu widzenia celności wyboru, to nie jest dla Trumpa oczywiście zły wybór. On oczywiście tutaj no miał jeszcze kilka opcji, ale tak jak mówię, wszystkie te opcje inne, to był wybór innego jeszcze polityka, który tak naprawdę wiele by mu tam nie wnosił, więc tutaj to jest wybór trochę zaskakujący, natomiast dający Trumpowi dużą szansę, o ile oczywiście ten człowiek nie popłynie, bo to też nie wiadomo. W sumie, jeżeli w 2016 roku miał takie zdanie, teraz jest fanatycznym zwolennikiem Trumpa, nigdy nie wiadomo, czy mu się nie odwidzi. No ale zakładając, że się nie odwidzi, facet jest sprytny i co więcej, widzi, że to jest po prostu dla niego życiowa szansa na bycie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jakby im się teraz udało, albo na startowanie w kolejnej kadencji, gdyby mu się nie udało. To jest na pewno potężny kop polityczny dla człowieka, szczególnie tak młodego jak na amerykańską politykę. Do amerykańskiej polityki poważnej powinien wchodzić, jak będzie miał dwa razy tyle lat, co ma w tej chwili, prawda, tam 78, to wychodzi z młodzieżówki, prawda, idzie do starszaków jakichś. Natomiast co jest jeszcze z Polską? No więc to jest ten sam pan, którego łajał nasz drogi Ronald Kieł, prawda, premier, na Twitterze. Co więcej, ten pan się odwijał mu i to chyba nie raz, wskazując właśnie na dyktaturę, która jest w Polsce i na autorytarne działania premiera i tak dalej. Także z tego punktu widzenia, jeżeli Trump zostanie prezydentem, a wszystko na to wskazuje, to nie będą łatwe czasy dla Polski. Oczywiście trzeba pamiętać, że Trump ma takie całkiem dobre z Polską relacje, no ale też powstaje pytanie, na ile ten Vance będzie miał wpływ na politykę zagraniczną, a na ile i nie, to znaczy na ile to będzie jako wiceprezydent figurantem, po prostu tak jak zwykle wiceprezydenci, czy też będzie prowadził jakąś politykę bardziej czynną. Tak czy inaczej, znaczy doświadczenia rzekomo w Stanach Zjednoczonych są takie, że najczęściej wiceprezydent do momentu, dopóki coś się nie dzieje, jest taką paprotką. Znaczy on tam sobie siedzi, prawda, i ma się nie wtrącać i zwykle nie jest zapraszany do decydowania, prawda, w gabinecie owalnym, ale to też Trump jest, zdecydowanie może być innym prezydentem, tym bardziej właśnie w tej drugiej kadencji po doświadczeniach pierwszej. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz istotna to jest też jego zdecydowane poglądy dotyczące Ukrainy. Znaczy to, co Trump przebąkuje, to ten mówi otwartym tekstem. Czyli krótko mówiąc, no i właśnie ponieważ Polska ma jeszcze, dokonuje genialnej nominacji nowego ambasadora, który nie będzie ambasadorem, tylko chargé d'affaires w Stanach Zjednoczonych, bo przecież to nie jest ważny kraj, więc można sobie na różne gierki pozwalać. I w sytuacji, w której na razie mamy prezydenta, który jest życzliwy temu rządowi, natomiast może się okazać, że będzie zupełnie inaczej, to za te kilka miesięcy, gdyby ktoś był rozsądny, ale to na to bym nie liczył, należałoby się bardzo intensywnie przygotowywać do wariantu B, czyli do takiego wariantu, w którym pojawia nam się Trump z Vance'em. Vance ma bardzo, widać, stanowcze poglądy, jeśli chodzi o Polskę, a przynajmniej o polski aktualny rząd. W związku z tym ta sytuacja może się być, no, krótko mówiąc, niekorzystna, no, niekorzystna dla bezpieczeństwa Polski już. Natomiast sam wybór Trumpa, wielu państwa mnie pyta, żebym odpowiedział o jakichś fatwach, dlaczego ten wybór jest zły dla Ameryki. Ja nie uważam, że on jest zły dla Ameryki. To niech Amerykanie decydują, co jest dla nich dobre, a co złe. No jak większość zdecyduje, że Trump jest dla nich dobry, to kim ja jestem, żeby mówić, a wiecie co, nie macie racji, wy tam te 20 milionów wyborców czy coś, prawda, to jesteście otumanieni i tak dalej. Wybrali sobie, kogo wybrali. Czy wybiorą sobie, kogo wybiorą. Natomiast z punktu widzenia Europy i planów Trumpa dotyczących zaangażowania, dotyczących konfliktu, no musimy być przygotowani na to, że no, że krótko mówiąc, będziemy zostawieni sami sobie. Może to nie jest taka sytuacja jak w 1939, ale będzie to sytuacja, delikatnie mówiąc, trudna, w której z jednej strony dyktatorzy właśnie typu Kartoffelnführer czy Putin dostaną ogromnego wiatru w żagle. Oni rzeczywiście czekają na Trumpa, bo wiedzą o tym, że te decyzje, które w tej chwili przynajmniej Trump zapowiada, są super korzystne dla Rosji i dla ewentualnie różnych minionków Rosji. Natomiast no, to jest całkowicie niekorzystne potencjalnie dla takich krajów jak Polska, bo wtedy Polska będzie rzeczywiście zdana, będzie ona stała sama z wątpliwymi sojusznikami na Zachodzie, którzy ewentualnie już kupują kredki, żeby coś pomalować na chodniku w przypadku konfliktu. Jak Państwo być może wiecie, bo to chyba przeszło, nie wiem, bez echa w polskich mediach, jeżeli ja dobrze czytam, proszę mnie poprawić, bo mogę się mylić tak w tym miejscu, ale czytałem taki artykuł w niemieckiej prasie, w sensie widziałem taki artykuł tam z nagłówkiem, że tam jest Bundeswehra rozczarowana, bo z tych kilkudziesięciu miliardów, które brakuje do tych 2 punktów procentowych PKB, które miały być wydawane na wojsko, tam zwiększono miliard, czyli krótko mówiąc na waciki, to tam starczy powiedzmy na przemalowanie czołgów z zielonego na tęczowo, ale to jest chyba wszystko. Więc to są jakieś śmieszne wydatki, to zwiększenie, co pokazuje, że Niemcy absolutnie poważnie do tego bezpieczeństwa europejskiego nie podchodzą. No i w takiej sytuacji co mamy liczyć na osłabionego Macrona ze swoimi dwoma dywizjami, które starczą do obrony Paryża przez tydzień? Przed Antifą czy coś takiego? No nie, no to jest po prostu jakaś chora sytuacja, więc tutaj rzeczywiście mamy prawo zacząć się bardzo mocno niepokoić. No właśnie. W związku z tym może faktycznie tą armię zabrać z tej granicy, prawda? Niech ci aktywiści, którzy tam się pojawili na tym, to a jako aktywiści są przedstawiani w tej chwili, a nie bandyci. Otóż niechaj oni pójdą na granicę i spróbują na tych chłopaków z tych różnych grup dżihadu, które tam się gromadzą, niech tam naplują, prawda, i się pokażą w tych swoich strojach i tam im poopowiadają. Oj, to będzie fun. Prawdę powiedziawszy, tak, to powinni ci żołnierze zrobić. Jak sam, że tak powiem, mieć stosunek do muru, to zawieźcie ich na ten mur, niech pomagają tym chłopakom z drugiej strony, tam weteranom powiedzmy z Afganistanu. Oni generalnie wolą kozy, ale no co zrobić, tyle czasu facet siedział w Białowieży, prawda, w tej puszczy, tam kus nie ma, prawda, co najwyżej jakiś ryś się trafi, ale to ucieka za szybko, więc na pewno byłoby to znakomite spotkanie. W zasadzie nasi żołnierze nie powinni w tym przeszkadzać, wręcz przeciwnie, pomagać może. Może to właśnie wyleczy parę osób z kilku złudzeń, a i wzbogaci kulturowo i nie tylko te osoby. No dobrze, proszę Państwa, to teraz kończymy krótko z tym, co się dzieje u republikanów, ale jeszcze nie do końca. Ponieważ z ważnych informacji, to są informacje dotyczące tego samego tak naprawdę, tej samej sprawy, czyli krótko mówiąc marszu Trumpa do władzy, no bo tak to trzeba w tej chwili określić. Otóż Wall Street Journal podaje, że oficjalnie Elon Musk, którego chyba już do bólu wkurzyła ta cała sytuacja z cenzurą, zresztą się nie dziwię, również z cenzurą dotyczącą zamachu, zdecydował, właśnie chyba w związku z tym, że będzie od tej pory przekazywał $45 milionów na fundusz wyborczy Trumpa. To jest tak, że te oczywiście darowizny nie są przekazywane bezpośrednio, tylko tam w Stanach Zjednoczonych jest taki myk, że można zrobić taki komitet, prawda, który się nazywa PAC, prawda, który ma promować właśnie rejestrację wyborców, wczesnym głosowaniu, wysyłaniu kart do głosowania. Krótko mówiąc, to są te właśnie pieniądze, z których się finansuje te kampanie. No więc to jest tak, że oprócz tego, oprócz Muska jest również tam współzałożyciel Palantiru Joe Lonsdale, był ambasador USA w Kanadzie Kelly Craft, inwestorzy kryptowalut Tyler i Cameron Winklevoss, zdaje mi się tak się go czyta jego nazwisko. To jest tak, że w pełni, znaczy Musk powiedział już właśnie po tej strzelaninie, w pełni popieram prezydenta Trumpa, mam nadzieję, że na jego szybki powrót do zdrowia. No, trzeba pamiętać, Musk ma $250 miliardów, więc też wiele, powiedzmy, nie wyda na Trumpa. No generalnie to jest tak, że teoretycznie indywidualne datki na kampanię w Stanach Zjednoczonych są ograniczone do 3300 dolarów właśnie na osobę, ale luki są tak zrobione, żeby można było to obchodzić, a w związku z tym właśnie darczyńcy polityczni mogą wpłacać właśnie pieniądze takich funduszy, które się nazywają komitetami akcji politycznej albo też PAC, prawda, które wspierają kandydatów i to jest tak naprawdę, są te pieniądze główne na kampanię. W związku z tym jednej strony Bidenowi wycofują się kolejni sponsorzy, twierdząc, że no Biden powinien natychmiast odejść i ktoś inny powinien próbować ratować to, co te zgliszcza, które Biden po sobie zostawia. Natomiast w tej chwili do Trumpa zgłaszają się kolejni. No dobrze, proszę Państwa, co jeszcze ważnego? Więc to mówię, duży problem dla Polski, bardzo duży problem dla Europy, natomiast widać wyraźnie, że demokraci nie mają żadnego pomysłu już w tej chwili, jak powstrzymać Trumpa, to tak na marginesie. Jeżeli jeszcze na tej konwencji właśnie demokratycznej, która będzie, jeżeli jeszcze tam poprą Bidena, to moim zdaniem to się zakończy tym, że już trzeba właśnie się przygotować na różne sposoby, plecaki ewakuacyjną właśnie i tak dalej przy granicy, bo nadejdzie Trump. Mamy natomiast jeszcze nie koniec informacji właśnie dotyczących tego, w tej fali powiedzmy sukcesów Trumpa. Otóż sędzia z Florydy, który był wyznaczony do sprawy karnej przeciwko Trumpowi, jednej z najpoważniejszych wbrew pozorom z tych wszystkich spraw, bo tamta sprawa obyczajowo-kryminalna jest akurat, no, delikatnie mówiąc, mało poważna, że ona nie będzie miała żadnych skutków poważnych dla Trumpa, uciążliwości tak, ale skutków nie. Natomiast zresztą został w ogóle przełożony wyrok, nie wiem, czy Państwo wiecie, tam z 11 na 22 lipca, a być może będzie jeszcze później, to sędzia ma tam dużą dowolność, jeśli o to chodzi. No ale w każdym razie, być może właśnie czekali, co się stanie na tej konwencji demokratów. Oczywiście spiskowcy powiedzą, czekali, co się stanie przed konwencją, ale to już jest inna sprawa. Znaczy ci zwolennicy spiskowej teorii. Natomiast co właśnie ta sprawa, no, fałszowania dokumentów, znaczy nie fałszowania, tylko tajnych dokumentów, sprawa poważna, sprawa federalna, sprawa, w której te zarzuty byłyby naprawdę poważne i wielkim problemem byłyby dla Trumpa, została oddalona. Otóż sędzia powiedział, że tak zwany doradca specjalny, który został powołany do tej sprawy, Jack Smith, został powołany niezgodnie z konstytucją. Wniosek byłego prezydenta Trumpa o oddalenie aktu oskarżenia w oparciu o niezgodne z prawem powołanie i finansowanie specjalnego doradcy Jacka Smitha zostaje uwzględniony, właśnie napisała sędzia Cannon w swoim postanowieniu. Akt zastępczy zostaje odwołany, ponieważ powołanie specjalnego doradcy Smitha narusza klauzulę dotyczącą nominacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, to jest oczywiście prawnicy Trumpa argumentowali, że Smith został mianowany nielegalnie właśnie z naruszeniem konstytucyjnej klauzuli dotyczącej nominacji, ponieważ jego biuro było niewłaściwie finansowane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. No tak czy inaczej, ta sprawa zostaje oddalona i to jest tak, że ona już nie wróci na pewno przed wyborami w takiej formie, no co oznacza, krótko mówiąc, że sprawy nie ma. To po tej sprawie, również po tych innych sprawach dotyczących immunitetu Trumpa, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że tak naprawdę cokolwiek prezydent nie zrobi, to jest niewinny. Czyli krótko mówiąc, gdyby Biden wysłał tego nieszczęśnika, który tam się wprawiał w strzelaniu do ucha, to zgodnie z tym wyrokiem, właśnie bardzo wielu pisze złośliwie zresztą, że też byłby niewinny, prawda, no bo tak Sąd Najwyższy ustalił. Tak naprawdę to jest nie do końca prawda, bo to jest tak, że to musiało być związane generalnie z działalnością państwową i czyny prywatne na przykład nie, no ale to też dochodzenie, czy coś jest prywatne, czy państwowe. W przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego działań też to jest szara strefa, można powiedzieć, konstytucyjna. Czyli to i tak Sąd Najwyższy by, do Sądu Najwyższego to by tak czy inaczej trafiło do interpretacji. Cokolwiek by się tam nie działo dalej. Więc mamy, krótko mówiąc, cztery właściwie informacje. Pierwsza informacja, Trump w tej chwili jeszcze przed tą konwencją i przed zamachem prowadzi w kluczowych stanach, kluczowych dla wyboru. Po drugie, został nominowany on i oraz Vance, który jest człowiekiem młodym, dynamicznym, fanatycznym, fanatycznie oddanym, więc wiernym, co jest bardzo, bardzo dla Trumpa ważne, ważniejsze niż wszystko inne. Oraz osobą, która ma bardzo zdecydowane poglądy, na pewno ma bardzo zdecydowanie negatywne poglądy na temat obecnego polskiego rządu. Co do generalnie Polski, to nie wiemy. To jeszcze się chyba nie wypowiadał, ale będzie pewnie teraz to tropione intensywnie, no bo to też jest ciekawe. Oraz mamy informację właśnie o tym, że kolejni sponsorzy, w tym Elon Musk, popierają Trumpa, natomiast kolejni sponsorzy opuszczają Bidena. No i oczywiście ostatnia sprawa, że kolejna sprawa, taka, która miała być sprawą, która mogła zatrzymać Trumpa albo strasznie mu utrudnić start, została po prostu przez sędzię umorzona, tak? Została odrzucona. A w związku z tym praktycznie w tej chwili Trump, za wyjątkiem tej sprawy karnej, nic się prawdopodobnie nie wydarzy w ogóle wobec niego oczywiście do samych wyborów, natomiast Biden będzie miał w listopadzie jeszcze całą zabawę z tym słynnym laptopem, prawda, Bidena i z jego synem i tak dalej. Niby sprawa dotycząca jego syna, no ale tak czy inaczej to się teraz właśnie będzie działo w najbliższym czasie, więc to jest kolejna informacja, która skłania ku przeświadczeniu, że w zasadzie jest pozamiatane, tak, że oczywiście to jest polityka, tu się jeszcze milion rzeczy może wydarzyć, ale nie widać na horyzoncie takich rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, które by zatrzymały Trumpa pochód do Białego Domu. Co więcej, proszę Państwa, mamy temat drugi, już zostawiamy na chwileczkę sobie Trumpa, ale nie wychodzimy jeszcze ze Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że Państwo możecie być znużeni tym, że tyle mówimy o Stanach, no ale to wiecie Państwo, to niestety będzie warunkowało te sprawy dotyczące bezpieczeństwa po prostu Polski. To, że tam, prawda, będą takie czy inne wydatki na opiekę społeczną, czy na opiekę zdrowotną w Stanach, czy takie czy inne podatki, to nas akurat ani ziemi, ani grzeje, znaczy Polaków mieszkających w Polsce, bo Polaków mieszkających w Stanach to zupełnie inna sprawa, z tego co widziałem, przynajmniej po komentarzach, większość jest z Polaków, którzy komentują za Trumpem, no może po prostu większość tylko komentujących, ale takie mam przeświadczenie, ale też z innych przyczyn. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to będzie duże nieszczęście niestety. To będzie wielkie wyzwanie dla polityki europejskiej i ogromne wyzwanie dla Polski. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że Polska jest jednym z krajów najbardziej zaangażowanych w sprzeciwianie się Rosji i żeby nie było tak, że Polska sama zostanie, powiedzmy, naprzeciwko Rosji. Że Trump cokolwiek nie zrobi, stwierdzi, znaczy zrobi to, co w tej chwili opowiadają, że zrobi. O, to byłby dla nas najgorszy scenariusz. No dobrze, proszę Państwa, wróćmy teraz, to jest temat drugi, mamy bardzo krótki, ale bardzo istotny, dotyczący wyborów. Otóż zrobiono badania, takie badania bardzo ciekawe, bo to jest New York Times i Siena College. Oni to robili pomiędzy 9 a 12 lipca, czyli tak jak mówię, jeszcze przed zamachem, przed tą konwencją, ale już wtedy, bo też pojawiło się pytanie, no dlaczego ci demokraci tak panikują, znaczy dlaczego tam co drugi w tej chwili polityk mówi, no tak, ja jestem lojalny w stosunku do Bidena, ale może właśnie poczucie odpowiedzialności, to on by coś z tym zrobił, to ci najbardziej fanatyczni zwolennicy Bidena już mniej więcej tak mówią. No, okazuje się, że te sondaże są nieubłagane. Otóż mamy pytanie dotyczące dwóch stanów wahadłowych. To jest tak, że Pensylwania szczególnie, to jest kluczowy ten stan wahadłowy, prawda, który ma znaczenie na reelekcję Bidena bądź też elekcję Trumpa. No i mamy w Pensylwanii następujące wyniki. 45% Biden, 48% Trump. Przypomnijmy, że jeszcze przed całym tym zamieszaniem, tak? W Virginii mamy 45% Trumpa i 48% Bidena. Tak to mniej więcej wygląda. No ale właśnie w Pensylwanii Biden wtedy ledwo wygrał w 2020 roku i w Virginii właśnie, gdzie Biden pokonał w tej chwili, znaczy w 2022 roku, to pokonał o 10 punktów procentowych Trumpa. Natomiast sondaże wykazują, że Trump ma przewagę nad 48-45 w Pensylwanii. Co więcej, to jest tak, że trzeba pamiętać jeszcze, że jest tam 3 punkty, zdaje mi się, w tej chwili szacowano w tym badaniu błędu. Natomiast znowu w Virginii Biden ma przewagę 3 punktów procentowych, ale to jest ciągle w granicach błędu. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym badaniu, bo to nie chciałem tylko przywoływać samego badania, to jest sprawa tego, jak wyglądałaby rywalizacja w Pensylwanii, gdyby zamiast Bidena wystąpiła Kamala Harris. Pamiętajmy, Harris no, nie ma robionej kampanii jako kandydat na prezydenta, więc to jest zupełnie też inna historia, bo wtedy, jeżeli się no, pompuje taką osobę, robi się reklamy, prawda, przedstawia się jej pozytywne cechy i tak dalej, to też ona wtedy startuje z innej pozycji, więc ona jest w tej chwili zestawiana trochę teoretycznie, prawda, jako kontrkandydatka Trumpa i okazuje się, że w Pensylwanii, o ile przypomnijmy, 45% ma Biden, 48% Trump, to w przypadku pojawienia się Kamali Harris ona ma 47%, a Trump 48%. Czyli tutaj są naprawdę, to jest, czyli gdyby Harris występowała zamiast Bidena, to w tym momencie miałaby szansę no, powalczyć z Trumpem, bo są prawie łeb w łeb, tak, to jest 1 punkt procentowy przy trzech punktach błędu, to jest już bardzo, bardzo blisko. Co więcej, w Virginii, gdzie 48% ma Biden, 45% Trump, Harris miałaby 49%, zabierając równo 1 punkt procentowy Trumpowi, bo Trump by spadł na 44%. To już jest przewaga ponad 5 punktów, to już jest na pewno ponad tą granicę błędów. Co więcej, warto też powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o demokratów w Virginii, to jest tak, że 58% demokratów w Virginii i 46% demokratów w Pensylwanii domaga się ustąpienia Bidena. Dla porównania 15% republikanów w Pensylwanii i 18% w Virginii chciało ustąpienia Trumpa. No, proszę Państwa, to są dane porażające. Opowiadam, proszę Państwa, Państwu o tym dlatego, bo na taką dyskusję, czyli czy Biden powinien ustąpić na rzecz jakiegokolwiek innego kandydata, to tę dyskusję trzeba było przeprowadzić 6 miesięcy temu. Tym bardziej, że już wtedy były wszystkie obiektywne, racjonalne przesłanki, że powinni jednak wybrać innego kandydata. Rozmawianie o tym w tej chwili to już jest musztarda po obiedzie, tak? To są już rozpaczliwe próby nieprzegrania wysoko i to niestety jest, no pokazuje po raz kolejny, że można powiedzieć szeroko, że współczesna lewica nie ma mechanizmów racjonalizujących decyzje. Tam fanatyczne, takie trochę totalitarne oddanie pewnej wizji, która jest wizją nieprawdziwą, ale jest wmawiana, prawda, wymagana wręcz do popierania bez jakiejkolwiek racjonalności, no powoduje właśnie klęskę za klęską. No i właśnie to może być taka klęska. Oczywiście może nagle Bidena, no nie wiem, no napompują jakimś nowym paliwem, nie wiem, wodorowym na przykład i on zacznie fruwać 30 centymetrów nad ziemią, prawda, czy mu skrzydełka wyrosną, ale ja bym na to raczej nie liczył, tak? Znaczy tutaj będzie gorzej raczej niż lepiej i to już jest właśnie, no mówię, byśmy się tym nie zajmowali w ogóle, ale to jest katastrofa dla Polski, znaczy potencjalnie. Niestety. I tutaj rzeczywiście ta jedyny raz, kiedy Michelle Obamę przebadano, że ona by miała szansę na wygranie z Trumpem, ale też nie wiadomo, co by się działo w tej chwili, tym bardziej, że te wszystkie badania są sprzed zamachu i sprzed tej konwencji. Teraz te sondaże mogą wyglądać zupełnie inaczej i mogą być porażające dla demokratów. No czekamy, tak? Pewnie jak się tylko pojawią, ja od razu Państwu o tym powiem. Sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt tego właśnie, tej całej sytuacji na sondaże. Czyli mamy, krótko mówiąc, reasumując te dwa tematy, mamy Harris, która jest w tej chwili lepsza od Bidena w kluczowych stanach. To jedna sprawa, co pokazuje też no, na to, że demokraci już się odwrócili od, czy odwracają się bardzo intensywnie od Bidena i od myśli, że on będzie startował, chociaż on cały czas chce, ale mówię, on może nie wiedzieć, o co chodzi. Mamy Trumpa, który idzie jak burza do zwycięstwa, no i to są właśnie te nie najlepsze wiadomości, przynajmniej w tej chwili dla nas, natomiast z całą pewnością cieszy się na przykład z tego, ja wiem, Orban to na pewno, Putin i tak dalej. Znaczy to oni są z tego powodu szczęśliwi. No dobrze, proszę Państwa, to jedziemy teraz dalej. Mamy temat trzeci. Temat trzeci, znowu będziemy się bawili w nową mowę, żeby unikać algorytmu. Otóż państwo położone na północ od Synaju uderzyło w strefę opatrunku, bo jak Państwo wiecie, już prawidłowe nazywanie też włącza algorytm, w związku z tym strefa opatrunku z powietrza, morza i lądu. Wiecie Państwo, czym się robi opatrunki. Sapienti Sat. W każdym razie strefę opatrunku z powietrza, morza i lądu, podczas gdy wojna na terytorium właśnie strefy opatrunku nie wykazuje oznak słabnięcia. To jest tak, że jak Państwo pamiętacie, państwo położone na południe od rzeki Litanii już niedawno przecież oświadczyło, że wygrało tę wojnę, że co więcej, że zniszczyło Humus i generalnie tylko te właśnie ostatnie dwa bataliony w Rafach, prawda, bronią się. Otóż jak się okazuje, nie. Otóż jak się okazuje, te walki trwają bardzo intensywne w różnych miejscach. Co więcej, ostrzelane są w tej chwili, zostały ostrzelane znowu z morza, z powietrza, z helikopterów, z artylerii również dzielnice Tal al-Hawa, Sheikh al-Jin i al-Sabra w mieście opatrunku, tak? I to jest to, co również, to również twierdzą korespondenci AFP lokalnie. Co więcej, znowu został ostrzelany obóz dla uchodźców Nuseirat w centrum strefy. Co więcej, w tej chwili sanitariusze poinformowali, że odnaleźli ciała kolejnych dzieci, tym razem trójki, które zostały zabite w ataku na obóz uchodźców Al-Maghazi, również w centralnej strefie opatrunku. No i co jeszcze, również świadkowie informują o pożarze humanistycznego śmigłowca na wschód od Khan Yunis oraz o ostrzale i atakach właśnie helikopterów Apache na zachodnie obszary najbardziej wysuniętego na południe miasta, prawda, w strefie opatrunku, czyli Rafah. Jeżeli chodzi, co więcej, humanistyczna armia oświadczyła w oświadczeniu, prawda, jak to ładnie masło maślane mówimy, że kontynuuje swoje działania na całym terytorium przybrzeżnym oraz przeprowadziło naloty w Rafach i środkowej strefie opatrunku, w wyniku których zginęło wielu bojowników, a także naloty w całym pasie w ciągu ostatniego dnia. No ale jak można cały pas bombardować, jeżeli przecież tam wygrano i tam już po prostu żadnych humusowców nie ma. Co więcej, Humus wycofał się oficjalnie z rozmów o zawieszeniu broni. Tutaj się na chwileczkę zatrzymamy. Otóż jakbyście Państwo zerknęli sobie natomiast do prasy amerykańskiej, to tam jest opisane, że w ogóle te rozmowy trwają, że są na najlepszym, że są już o krok od podpisania umowy i tym podobne, chociaż, że tutaj w ogóle stanowiska się zbliżyły. I oni dalej tak twierdzą, pomimo tego, że Humus oficjalnie się z tych rozmów wycofał. To jest, proszę Państwa, ciąg dalszy filmu Don't Look Up, prawda, i tej no, coraz bardziej już prymitywnej propagandy, bo zakłada się, że przeciętny Amerykanin nie przeczyta nic więcej niż swoich własnych gazet, nie sięgnie do gazet zagranicznych. Co więcej, to wycofanie się, notabene to oświadczenie pojawiło się w niedzielę, to jest w wyniku wielkiego bombardowania, które miało, jak twierdzi humanistyczna armia, na celu próbę wyeliminowania lidera wojskowego skrzydła Hamasu, Muhammada Daifa. Natomiast jego, zdaje mi się, nie tknięto, nawet ucho ma całe podobno, ale natomiast zginęło co najmniej 100 osób, sami cywile notabene. W związku z tym los jego jest nieznany, natomiast Humus wycofał się właśnie ze względu na te masakry. Co więcej, to zresztą jeden z szefów Humusu powiedział właśnie, że wycofują się ze względu właśnie na masakry dokonywanych przez Rzymian w strefie opatrunku. I co więcej, jeszcze Hania również powiedział międzynarodowym mediatorom, że Humus jest gotowy do wznowienia negocjacji, kiedy rząd państwa położonego na północ od Synaju wykaże powagę, jeśli chodzi o osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni i umowy o wymianie więźniów. Notabene, żebyście Państwo widzieli, w ciągu ostatnich 48 godzin ponad 300 kilkadziesiąt osób zostało zabitych, w tym oczywiście przeważająca znowu ilość to są kobiety i dzieci. Ponieważ znowu humanistyczna armia używa jednotonowych bomb, które rzekomo Stany Zjednoczone wstrzymały ich dostawy właśnie ze względu na to, że humaniści uwielbiają te bomby do zabijania dużych ilości ludności cywilnej. A tu się okazuje, że te bomby sobie dalej spadają. Rzekomo w to miejsce, gdzie ten obóz uderzyło aż 5 takich bomb. Więc tam jest głównie lej w miejsce osiedla. Tak? To są potężne bomby, to są bomby 2000 funtów, prawda? Czyli są tonowe. Co prawda tamtego materiału wybuchowego to nie jest pełna tona, no ale tak czy inaczej to są jedne z większych bomb używanych w takim standardowym arsenale amerykańskim. No i jak się okazuje, no jeżeli państwo położone na zachód od rzeki Jordan nie dostało tego ze Stanów Zjednoczonych, no może Ruscy pomogli, no przecież tam, jak Państwo wiecie, te kontakty są dalej jakoś, nie są nieserdeczne. No ale dobrze, to w takim, jak Państwo widzicie, na przykład humanistyczna armia bez żadnego problemu lata w strefach, które są teoretycznie chronione przez rosyjskie myśliwce, bombarduje co chce w Syrii. Jakoś te myśliwce lecą wtedy zawsze w drugą stronę, prawda? Czy odwracają swoje oczęta radarowe w innym kierunku, więc ten układ dalej funkcjonuje. Żeby nie było wątpliwości, to po prostu obserwujemy to na co dzień. Co więcej, tutaj Humus też powiedział właśnie, oskarżył Stany Zjednoczone o wspieranie człowiekoeliminacji, znowu musimy używać słów kluczowych, poprzez dostarczenie państwu położonemu tam, gdzie wiemy, zakazanej na arenie międzynarodowej broni. Z całą stanowczością, tutaj w tym komunikacie czytamy, z całą stanowczością potępiamy pogardę Stanów Zjednoczonych dla krwi dzieci i kobiet naszego narodu. Poprzez dostarczanie humanistycznej okupacji wszelkiego rodzaju zabronionej broni. To jest właśnie w oświadczeniu Humusu. Generalnie przypomina się jeszcze, że a właśnie, to jest tak, że teraz w niedzielę również siły humanistyczne uderzyły w prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych szkołę w obozie Nuseirat, która służyła jako schronienie dla wysiedleńców. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, taka, tam było te dzieciaki, które grały w piłkę w czasie i ludzie też tą oglądający sobie potem jeszcze finały. No więc okazuje się, że właśnie zostali zbombardowani, pewnie dlatego, że grali w piłkę nożną. I to miał być ten atak właśnie rzekomo na kryjówkę tychże właśnie bojowników. Co prawda nie widać na zdjęciach tych, które tam się pojawiły, żadnych bojowników ani broni, natomiast widać dużo cywilów już w niewielkich fragmentach, powiedzmy, na tym filmie, no ale przecież kto by podważał prawdomówność najbardziej humanistycznej armii świata, która zresztą rywalizuje w tej kwestii z drugą najbardziej humanistyczną armią, czyli z armią rosyjską. Co jeszcze warto powiedzieć? Otóż mamy, ja nie będę Państwu przytaczał w całości, bo właśnie znowu, ale mogę Państwu odesłać, Scott Anderson, prawda, przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych w strefie opatrunku, opowiedział dokładnie, jest takie jego całe oświadczenie, właśnie nakreślił wstrząsający obraz tego, co obserwował właśnie, szczególnie właśnie w mieście Al, czy tej dzielnicy Al-Mawasi, w tej właśnie, którą została zbombardowana tymi licznym, tą miłością, prawda, przez armię humanistyczną. On przemawiając właśnie w Khan Yunis do dziennikarzy powiedział, że po nalocie odwiedził lokalny szpital Nasr, który personel właśnie pracował w chaosie i w rozpaczy, był przeciążony i tak dalej. Powiedział w każdym razie jedną rzecz, byłem świadkiem najbardziej przerażających scen, jakie widziałem w ciągu 9 miesięcy, które tu spędziłem. I tam później bardzo szczegółowo opisuje, co widział. Znowu mówię, jak ja to tym opowiem w otwartym kanale przy tej cenzurze, która tutaj jest, to pewnie mi zdemonetyzują kanał. W związku z tym mogę Państwu zaproponować, wpiszcie sobie Scott Anderson w szpital Nasr, albo Nasr Hospital, będziecie Państwo mieli całe, duże oświadczenie tego pana, on tam dokładnie popisywał, co tam się dzieje, o tym, jak tam operacje bez oczywiście żadnych, nawet tam nie ma nawet już środków dezynfekujących, żeby chociaż oczyścić, powiedzmy, ten szpital, operacje dokonywane na ziemi, bo nie ma gdzie tych ludzi położyć i tak dalej, tak? Więc tak mniej więcej wygląda w tej chwili obraz konfliktu, ponieważ jak wiadomo całe media międzynarodowe zajmują się właśnie uchem Trumpa i ewentualnie dolegliwościami Bidena, więc ja zresztą wielokrotnie mówiłem, niestety pierwsze strony gazet są tylko jedne, Więc teraz uwaga świata jest odwrócona, no też nasza też uwaga, bo w sumie abstrahując od konfliktu w Palestynie, my nie chcielibyśmy tego samego oglądać w Warszawie czy w innych miastach Polski, a mamy też humanistyczną armię, która dostanie wiatru w żagle przy takich, a nie innych decyzjach w Waszyngtonie. W związku z tym no, nas tam też bardziej interesują w tej chwili Stany Zjednoczone niż to, co jest w Gazie, no, ale trzeba pamiętać, że ten konflikt się nie zakończył i warto jednak wrócić do niego wtedy, kiedy już będziemy wiedzieli, jak wyglądają najnowsze sondaże w Stanach Zjednoczonych. Ja też postaram się informować o nim, chociaż też no, trzeba powiedzieć, no, można, tam się nie dzieje nic innego, niż dzieje się bez przerwy od wielu miesięcy, tak? To znaczy nadal humanistyczna armia humanizuje, prowadząc ambitną politykę ludnościową, jeśli chodzi o ludność okupowaną. Aktywną politykę demograficzną. O, to jeszcze chyba, to jest chyba coś, czego nie rozkmini ten algorytm. I jeszcze, proszę Państwa, warto powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, to coś, co by mi zapomniałbym też o tym. Otóż mamy bardzo intensywną akcję prowadzoną również w Stanach Zjednoczonych sprzedaży już nieruchomości między innymi w strefie, jak również na zachodnim brzegu. Organizacje rzymskie, organizacje związane z państwem tym najbardziej humanistycznym na świecie sprzedają w tej chwili już te kawałki, które są, na których jeszcze ludność tubylcza egzystuje, no ale w związku z ambitną polityką demograficzną prawdopodobnie przestanie tam egzystować i już możecie Państwo, właśnie był teraz kolejny taki event w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście, no oczywiście nie może każdy wejść kupić, trzeba mieć odpowiednie pochodzenie etniczne, ale osoby o odpowiednim pochodzeniu etniczno-religijnym mogą rzeczywiście kupić sobie ładną działkę, tam osiedla, prawda, są planowane i tak dalej. Na razie z ludnością tubylczą, ale sprzedający zapewniają, że do momentu, prawda, już powstania budowli tam żywej duszy nie będzie, tak? I tyle. Proszę Państwa, kończymy temat państwa położonego tam, gdzie wszyscy wiedzą, a teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, to jest temat walki w Kongo. Otóż, Państwa, mamy walki w Kongo, jest co najmniej 4 zabitych w walkach w Demokratycznej Republice Kongo pomimo rozejmu. Przypomnijmy, że 5 lipca tego roku Stany Zjednoczone ogłosiły, czy doprowadziły do humanitarnego rozejmu pomiędzy, prawda, rządem centralnym, prawda, czyli rządem Demokratycznej Republiki Konga, pomiędzy Kinshasą, a grupą rebeliantów M23. No, to jest, pomimo tego, to jest generalnie ten rozejm miał trwać do 19 lipca, no ale już w piątek wybuchły intensywne walki. Te walki miały miejsce około 70 km na północny zachód od stolicy prowincji Kiwu Północne, czyli od Gomy. Te walki dotarły do miasta Weremana około 15 km na zachód od Gomy, gdzie między innymi miały miejsce ostrzały artyleryjskie i bombardowania. Tutaj zginęły przynajmniej 4 osoby, to głównie właśnie dzieci mające 2, 3, 16, no jedna osoba 18 lat. Potwierdzając właśnie te przynajmniej 4 osoby zabite, AFP powiedziała, że 5 kolejnych jest bardzo ciężko rannych, czy z poważnymi obrażeniami. No warto przypomnieć, że od 1996 roku DRK spotyka się z niestabilnością polityczną i przemocą zbrojną, a od początku konfliktu zginęło około, uwaga, 6 milionów ludzi. Od końca 2021 roku M23, czyli ta grupa wspierana przez jednostki armii rwandyjskiej, kontroluje ogromne połacie terytorium Kiwu Północnego, niemal całkowicie otaczając miasto Goma. To jest także według Human Rights Watch. Przypomnijmy również od razu, że prezydent Duda zapowiedział naszą pomoc dla Rwandy, że będziemy Rwandzie pomagać. I w tym kontekście przypomnijmy, według Human Rights Watch M23 dokonywała egzekucji na dziesiątkach mieszkańców wsi i członkach milicji w okresie od listopada 22 do kwietnia 23. Między innymi te właśnie masowe egzekucje, gdzie zostały wykryte po prostu miejsca pochówku masowego, między innymi we wsi Kiszisze w Kiwu Północnym. Co więcej, w raporcie wskazano, że od końca 2022 roku M23 dopuszcza się bezprawnych zabójstw, gwałtów i innych zbrodni wojennych, co pogłębia tragiczny kryzys humanitarny w kraju. Według Biura Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych tylko w ostatnich 10 dniach stracono ogółem 171 cywilów. To jest tak, że pod koniec, ale to było tak, pod koniec czerwca M23 i armia rwandyjska zajęły kilka miast na terytorium Lubero na północy Kiwu Północnego po odwrocie, prawda, armii kongijskiej i wspierających ich milicji. Zresztą notabene w kolejnych dniach za dezercję, ucieczkę przed wrogiem skazano blisko 50 żołnierzy. Także mamy, proszę Państwa, bardzo trudną sytuację w tej chwili w Demokratycznej Republice Konga. Stany Zjednoczone próbowały doprowadzić do humanitarnego zawieszenia broni. Human Rights Watch oskarża Rwandę i wspierane przez Rwandę partyzantkę M23 o masowe zbrodnie wojenne. A polski prezydent obiecał Rwandzie pomoc i że przyjdziemy z pomocą, bo to było właśnie powodem, dla którego Polska jest w tej chwili w Kongu dużo bardziej nielubiana niż jakikolwiek inny kraj chyba na świecie, bo nie wiem, oni chyba zaczną produkować masowo te polskie flagi albo będą kupowali jakiegoś innego kraju, tylko przekręcali, tak? Indonezyjskie na przykład, czy z Monako wezmą, w celu palenia oczywiście publicznego. Więc taka jest sytuacja, jak to właśnie dobrze jest najpierw przygotować sobie wizytę zagraniczną, zanim się pojedzie, a jak się nie wie, to się nie mówi. Okej, okay, to mamy w każdym razie to a propos kronik Bulandy i naszej ambitnej polityce zagranicznej w Afryce, więc mamy pewien falstart, ale wróćmy jeszcze teraz do krajów egzotycznych. Mamy temat kolejny, temat piąty. Mamy zamieszki w Bangladeszu. Otóż, proszę Państwa, co najmniej ja do Bangladeszu zaczynam coraz częściej wracać, tam się coraz częściej coś dzieje. Otóż co najmniej 100 osób zostało rannych w wyniku masowych protestów studentów w Bangladeszu, którzy protestowali przeciwko rządowym normom zatrudnienia. Otóż demonstranci twierdzą, że ten system, który został wprowadzony, system kwotowy, przynosi korzyści dzieciom różnego rodzaju, znaczy no, przedstawicielom, dzieciom przedstawicieli establishmentu rządowego albo ugrupowań prorządowych i oczywiście domagają się zniesienia tego systemu. Według policji co najmniej 100 osób zostało rannych w bardzo brutalnych starciach między ludźmi lojalnymi wobec partii rządzącej, a demonstrantami, którzy właśnie protestują przeciwko tym limitom pracy na pożądanych stanowiskach rządowych. To jest ciekawostka, że ten system kwotowy rezerwuje ponad połowę dobrze płatnych stanowisk w służbie cywilnej dla określonych grup, w tym dzieciom, na przykład dla dzieci bojowników, którzy brali udział w wojnie o niepodległość kraju w 1971 roku, właśnie o niepodległość od Pakistanu. No, u nas jest taki sam system, tylko on jest nieformalny, tak, że generalnie stanowiska rządowe są zarezerwowane dla krewnych i znajomych królika, prawda, i tyle, tak? Natomiast to jest sformalizowane, to przynajmniej uczciwy kraj, prawda, nie tak jak... No ale Bulanda jest też specyficznym krajem, trzeba powiedzieć, że u nas jest to właśnie bardziej spontaniczne, tak? Tam się po prostu z tym nie kryją, u nas udają, że jest inaczej. W każdym razie to jest tak, że właśnie krytycy twierdzą, że ten system przynosi korzyści dzieciom właśnie z ugrupowań prorządowych, które popierają premierę Sheikha Hasinę, która wygrała czwartą kadencję z rzędu w styczniowych wyborach powszechnych, notabene zbojkotowanych przez opozycję, jak Państwo pamiętacie, bo o wyborach opowiadałem. W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy Bangladeszu tymczasowo zawiesił te kwoty, ale protestujący właśnie obiecali kontynuować wiece do czasu całkowitego usunięcia elementów tego systemu, któremu się przeciwstawiają. To jest tak, że policja i świadkowie twierdzą, że właśnie w poniedziałek znowu w kampusach doszło do regularnych bitew pomiędzy właśnie studentami popierającymi rządzącą partię Ligi Gałami i właśnie tymi przeciwnikami. Tam używano kamieni, kijów i żelaznych prętów. Niektórzy również mieli maczety, niektórzy mieli również koktajle Mołotowa, także tam się działo na wesoło. Przypomnijmy również, jak wielka imigracja z Bangladeszu jest w Polsce, bądź zmierza do Polski, ale tutaj u nas nikt do nikogo prętami nie rzuca, jeszcze na szczęście. Co więcej, Nahid Islam, krajowy koordynator protestów antykwotowych, cytowany przez prasę, powiedział, że ich pokojową procesję zaatakowali ludzie niosący pręty, kije i kamienie, pobili nasze protestujące kobiety, 150 uczniów zostało rannych, w tym 30 kobiet, stan 20 uczniów jest poważny. Przeprowadziliśmy procesję w spokoju, nagle Liga Czatra, to jest to studenckie skrzydło partii rządzącej, zaatakowała nas kijami, maczetami, żelaznymi prętami i cegłami. Minister spraw zagranicznych Hassan Mahmud powiedział, że podejmowana jest próba przekształcenia ruchu antykwotowego w antypaństwowy, wykorzystując emocje młodych studentów. Rząd nie pozwoli na rozwój niestabilnej sytuacji. Co więcej, tutaj premier powiedziała, że sprawa kwot to jest sprawa Sądu Najwyższego. Co więcej, porównywała właśnie tych protestujących do takich bojówek, które współpracowały z armią pakistańską podczas wojny o niepodległość, także już mamy pełne upolitycznienie tego protestu. No jak podają właśnie lokalne media, w tej chwili właśnie skrytykowała jeszcze Hasina dodatkowo tych, którzy się sprzeciwiają kwotom dla potomków bojowników o wolność kraju, prawda, i tak dalej. No ale tak czy inaczej, protestujący uważają, że rzeczywiście powinny pozostać kwoty, ale one powinny być zarezerwowane na przykład dla mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych i tak dalej. I tam wtedy około 6% stanowisk w administracji mogłoby być w ten sposób zarezerwowane, natomiast absolutnie sprzeciwiają się politycznemu kluczowi przydziału takich stanowisk, tak? W związku z tym, proszę Państwa, tak to wygląda. Tak wygląda sprawa w Bangladeszu. Tutaj nie wygląda na to, żeby to się uspokoiło, wręcz przeciwnie, raczej będziemy mieli eskalację napięcia, tym bardziej, że te protesty studenckie, jak widać, nie wygasają, a rząd stara się upolitycznić tę sprawę, czyli pokazać, że to właśnie wrogowie narodu, zaraz się okaże, że jest jeszcze jakaś inspiracja Pakistanu w tej całej sprawie. Dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tematu, specjalnie to zostawiłem na koniec, bo może nie wszystkich Państwa to zainteresuje, dla mnie akurat jest to wyjątkowo interesujące, ponieważ ostatni temat dotyczy Iranu, a mianowicie nowego prezydenta. Nowy prezydent, jak już odebrał wszystkie możliwe hołdy, które tam gdzieś mu składały różne agencje, notabene od razu Państwu powiem, że najbardziej mnie w tym wszystkim rozbawiło to, że tam zdaje się IRGC, ci tam liderzy kolejni IRGC, to już tak tyle razy zapewnili o lojalności, a nawet jeden powiedział, no, że co prawda popierali kogoś innego, ale będą lojalni wobec tego. No, tyle razy, jakby ktoś im nie wierzył. Krótko mówiąc, no pewnie nikt im nie wierzy, tak, że ta lojalność będzie tak silna, bo rzeczywiście ten Pazeszkian ma dosyć, jak na koncesjonowanego opozycjonistę, jednak dosyć śmiałe poglądy w niektórych kwestiach, które się na pewno konserwatystom nie podobają. Trzeba pamiętać, że ci pozostali kandydaci, to byli kandydaci właśnie no, wspierani przez IRGC, Armię, Rewolucję i tak dalej, a on jest taki jak na standardy irańskie jest liberalnym kandydatem, tak? Co prawda właśnie, ponieważ u nas też demokracja zaczyna odchodzić od liberalnej, prawda, coraz bardziej, w związku z tym musimy się przyzwyczaić, w zasadzie nie powinniśmy potępiać krajów, które po prostu trochę inaczej postrzegają demokrację, prawda, tam jest demokracja islamska, tutaj mamy demokrację, no właśnie jaką, bulandyjską. Więc, ale to jest o czym miałem Państwu powiedzieć, otóż popełnił tekst, jego oświadczenie takie jak gdyby, które jest credo również międzynarodowe. Ja Państwu fragmenty tego tekstu chciałem przywołać, bo go nie znajdziecie w naszej prasie, to na 100%. Natomiast jest tam kilka po prostu elementów ciekawych. On się pozycjonuje, to znaczy pozycjonuje w stosunku do... Najpierw zobaczycie Państwo, jaki jest skonstruowany tekst. Najpierw odpowiada... Mówi do Irańczyków, krótko mówiąc, i pozycjonuje się wewnętrznie, potem pozycjonuje politykę międzynarodową Iranu, to co nas najbardziej interesuje, wobec kwestii regionalnych, pokazuje priorytet, na przykład, że priorytetem dla niego jest normalizacja i dobre stosunki z krajami regionu, a potem będziemy mieli fragmenty już tam o Azji, prawda, Ameryce Łacińskiej i tak dalej, to nas mniej trochę interesuje, natomiast będziemy mieli również obszerny fragment dotyczący Unii Europejskiej, no i oczywiście wiadomo Stanów Zjednoczonych i państwa położonego na południe od rzeki Litani. Więc co właśnie powiedział? Co powiedział Pazeszkian? To jest tak, że on napisał tak: pośród wojny i zawirowań w naszym regionie system polityczny Iranu wykazał się niezwykłą stabilnością, przeprowadzając wybory w sposób konkurencyjny, pokojowy, uporządkowany i rozwiewając insynuacje niektórych irańskich ekspertów w niektórych rządach. Ta stabilność i godny sposób przeprowadzenia wyborów podkreślają rozeznanie naszego najwyższego przywódcy Ajatollaha Chamenei i zaangażowanie naszego narodu w demokratyczne przekazanie władzy nawet w obliczu przeciwności losu. Czyli zgadzam się, że oczywiście wyjątkowo pokojowy i bardzo konkurencyjny był ten nawet zaskakująco konkurencyjny był ten cały proces. Powiedział: ubiegałem się o urząd z ramienia reformatorów, propagując jedność narodową i konstruktywne zaangażowanie w świat, zdobywając zaufanie rodaków przy urnach wyborczych, w tym młodych kobiet i mężczyzn niezadowolonych z ogólnego stanu rzeczy. Bardzo cenię ich zaufanie, jestem w pełni zaangażowany w kultywowanie konsensusu zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ja będę tylko Państwu fragmenty, bo tutaj całości nie będę Państwu przytaczał, to jest za długie. Powiedział także: moja administracja będzie kierować się zobowiązaniem do zachowania godności narodowej, pozycji międzynarodowej Iranu bez względu na okoliczności. Polityka zagraniczna Iranu opiera się na zasadach godności, mądrości, roztropności. Przy czym za sformułowanie i realizację tej polityki państwa odpowiadają prezydent i rząd. Zamierzam wykorzystać całą władzę przyznaną mojemu urzędowi, aby realizować ten nadrzędny cel. Czyli widać, że będzie sfokusowany na politykę zagraniczną według tych trzech pryncypiów. Mając to na uwadze, moja administracja będzie prowadzić politykę opartą na szansach, tworząc równowagę w stosunkach ze wszystkimi krajami, zgodnie z naszymi interesami narodowymi, rozwojem gospodarczym, wymogami regionalnego i globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Tutaj z ważnych rzeczy powiedział jeszcze, że priorytetem będzie wzmocnienie stosunków z sąsiadami. Będziemy opowiadać się za utworzeniem silnego regionu, a nie takiego, w którym jeden kraj dąży do hegemonii, dominacji nad innymi. Jestem głęboko przekonany, że sąsiednie i braterskie narody nie powinny marnować swoich cennych zasobów na erozyjne zawody, wyścigi zbrojeń lub nieuzasadnione wzajemne powstrzymywanie się. Czyli tutaj pokazał, że regionalna kwestia jest najważniejsza. Tutaj wymienił w kolejności: z niecierpliwością czekamy na współpracę z Turcją, Arabią Saudyjską, proszę bardzo, Oman, jak wiadomo, jako główny konsyliator w regionie, Irakiem, Bahrajnem, Katarem, Kuwejtem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i organizacjami regionalnymi, czyli pewnie te wszystkie GPP i tak dalej, w celu wzmocnienia więzi gospodarczych, stosunków handlowych, promowania inwestycji joint venture i tak dalej, i tak dalej. Powiedział: nasz region zbyt długo nękały wojny, konflikty na tle wyznaniowym, terroryzm i ekstremizm, handel narkotykami, niedobór wody, kryzysy uchodźcze, degradacja środowiska i ingerencje z zagranicy. Nadszedł czas, aby stawić czoła tym wspólnym wyzwaniom z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Współpraca na rzecz rozwoju regionalnego i dobrobytu będzie naczelną zasadą naszej polityki zagranicznej. Czyli mamy pierwszy priorytet, tak? Polityka z sąsiadami i stworzenie środowiska, powiedzmy, krajów ze sobą współpracujących głównie gospodarczo. Teraz tak, jeśli chodzi o sprawę islamu, to nas akurat mniej interesuje, ale właśnie, kolejna rzecz. W 79 roku, w następstwie rewolucji, nowo utworzona Islamska Republika Iranu, motywowana poszanowaniem prawa międzynarodowego i podstawowych praw człowieka, zerwała więzi z dwoma reżimami apartheidu, Izraelem i Republiką Południowej Afryki. Izrael pozostaje reżimem apartheidu do dziś, dodając teraz ludobójstwo do historii już zepsutej przez okupację, zbrodnie wojenne, czystki etniczne, budowanie osad, posiadanie broni nuklearnej, nielegalną aneksję i agresję wobec swoich sąsiadów. Tutaj celowo przeczytałem, zacytowałem dokładnie to, co on powiedział. Zobaczymy, czy za to też będą demonetyzować. W pierwszej kolejności moja administracja będzie nawoływała sąsiednie kraje arabskie do współpracy i wykorzystywania wszelkich środków politycznych i dyplomatycznych, aby nadać priorytet osiągnięciu trwałego zawieszenia broni w Gazie w celu powstrzymania masakry i zapobieżeniu rozszerzania się konfliktu. Musimy zatem pilnie pracować, żeby zakończyć przedłużającą się okupację, która zrujnowała życie czterech pokoleń Palestyńczyków. W tym kontekście chcę podkreślić, że na mocy konwencji z 1948 roku wszystkie państwa mają wiążący obowiązek podjęcia środków zapobiegających ludobójstwu, nie nagradzać tego ludobójstwa normalizacją relacji ze sprawcami, czyli wyraźny komunikat dla Arabii Saudyjskiej, prawda? I to będzie drugi priorytet polityki zagranicznej, tak? No i tutaj mamy jeszcze tekst dotyczący właśnie całej sprawy, dotyczącej Zachodu, ciekawy. Dziś wydaje się, że wielu młodych ludzi w krajach zachodnich uznało słuszność naszego trwającego od kilkudziesięciu lat stanowiska wobec tamtego reżimu. Chciałbym skorzystać z okazji, aby powiedzieć temu odważnemu pokoleniu, że uważamy zarzuty antysemityzmu wobec Iranu jako pryncypialne stanowisko w sprawie palestyńskiej nie tylko za ewidentnie fałszywe, ale także za obrazy naszej kultury, przekonań i podstawowych wartości. Bądźcie pewni, że te oskarżenia są tak samo absurdalne, jak niesprawiedliwe twierdzenia o antysemityzmie kierowane pod adresem was, gdy protestujecie na kampusach uniwersyteckich w obronie praw Palestyńczyków do życia. To tutaj skończył i tutaj musimy teraz przechodzimy do jeszcze dwóch ważnych, przynajmniej z naszego punktu widzenia, czy naszego pozycjonowania Iranu, oświadczeń. Więc tak, mamy Chiny i Rosję. Chiny i Rosja niezmiennie wspierają nas w trudnych czasach. Bardzo cenimy tę przyjaźń. Nasz 25-letni plan działania z Chinami stanowi znaczący kamień milowy w kierunku ustanowienia wzajemnego, korzystnego, kompleksowego partnerstwa strategicznego i nie możemy się doczekać szerszej współpracy z Pekinem w miarę zbliżania się nowego porządku światowego. W 2023 roku Chiny odegrały kluczową rolę w ułatwianiu normalizacji naszych stosunków z Arabią Saudyjską, prezentując swoją konstruktywną wizję i przyszłościowe podejście do spraw międzynarodowych. Więc tutaj bez zdziwienia, notabene ta umowa 25-letnia i te inwestycje chińskie i tak dalej w Iranie, to jest już faktem, tak? Znaczy to już jest, no, znaczy on tutaj jakby prochu nie wymyślił, no to jest zrozumiałe, ale uwaga, teraz najważniejszy kawałek, Rosja. Rosja jest cenionym strategicznym sojusznikiem i sąsiadem Iranu, a moja administracja będzie nadal zaangażowana w rozszerzanie i wzmacnianie naszej współpracy. Dążymy do pokoju dla obywateli Rosji i Ukrainy, a mój rząd będzie gotowy aktywnie wspierać inicjatywy mające na celu osiągnięcie tego celu. Nadal będę priorytetowo traktować współpracę dwustronną i wielostronną z Rosją, szczególnie w ramach takich struktur jak BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy i Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Czyli z jednej strony będzie współpracował, z drugiej strony w sprawie na przykład tutaj nie pojawiły się słowa, których można było się spodziewać, typu popieramy Rosję, popieramy dążenie, popieramy jej wojnę z Zachodem i tak dalej. Tak? Tego nie było. Znaczy zaznaczam, bo to nie chodzi o to, co było, tylko czego również nie było. Tego nie było, w związku z tym tutaj też jest złagodzone bardzo stanowisko, jeśli chodzi o sprawę rosyjsko-ukraińską. Chociaż powiedział, tak, dla niego priorytetowym jest oczywiście współpraca z Rosją. Teraz przechodzimy do stosunki Iranu z Europą. On mówi tak, stosunki miały swoje wzloty i upadki po wycofaniu się USA z JCPOA w maju 2018 roku. Kraje europejskie podjęły 11 zobowiązań wobec Iranu, no to prawda, próbując uratować porozumienie i złagodzić wpływ bezprawnych i jednostronnych sankcji USA na naszą gospodarkę. Przypomnijmy sankcje Made in Trump. Zobowiązania te dotyczyły zapewnienia skutecznych transakcji bankowych, ochrony firm przed sankcjami USA oraz promocji inwestycji w Iranie. Kraje europejskie wycofały się ze wszystkich tych zobowiązań, jednak w nieuzasadniony sposób oczekują, że Iran jednostronnie wypełni wszystkie swoje zobowiązania wynikające z JCPOA. Pomimo tych błędów nie mogę się doczekać konstruktywnego dialogu z krajami europejskimi, aby skierować nasze stosunki na właściwą drogę w oparciu o zasady wzajemnego szacunku i równych podstaw. Kraje europejskie powinny zdać sobie sprawę, że Irańczycy to dumny naród, którego praw i godności nie można już dłużej lekceważyć. Istnieje wiele obszarów współpracy, które Iran i Europa będą mogły zbadać, gdy mocarstwa europejskie pogodzą się z tą rzeczywistością i odłożą na bok arogancką supremację moralną połączoną ze sztucznymi kryzysami, które od tak dawna nękają nasze stosunki. Możliwości współpracy obejmują współpracę gospodarczą, technologiczną, bezpieczeństwo energetyczne, szlaki tranzytowe, środowisko, także zwalczanie terroryzmu i handlu narkotykami, kryzysy uchodźcze i inne dziedziny, które można wykorzystać z korzyścią dla naszych narodów. Tak a propos terroryzmu, właśnie przed chwilą była informacja, nie wiem niestety jak się to rozwinęło, bo nagrywam, jest właśnie zamach w Shiraz, prawdopodobnie państwa islamskiego, mamy teraz święta szyickie, w związku z tym to jest ulubiony cel jak gdyby ataków ISIS, prawda, czyli obecnie IS, prawda, to jest, to od zawsze tak było, od kiedy istnieje ta organizacja, więc tak a propos terroryzmu, Iran jest bardzo, bardzo narażony właśnie na ataki, właśnie szczególnie, to jest najlepszym celem potencjalnym dla państwa islamskiego, to też żebyśmy wiedzieli. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to mamy tutaj całą długą wypowiedź, prawda, dotyczącą Stanów Zjednoczonych. Tutaj sobie akurat nie będę tego przytaczał. Natomiast mówi coś jeszcze ciekawego, powiedział a propos właśnie broni nuklearnej. Otóż powiedział tak, pragnę podkreślić, że irańska doktryna obronna nie obejmuje broni nuklearnej i wzywam Stany Zjednoczone, aby wyciągnęły wnioski z błędnych obliczeń z przeszłości i odpowiednio dostosowały swoją politykę. Decydenci w Waszyngtonie muszą przyznać, że polityka polegająca na narzucaniu, znaczy na szczuciu krajów regionalnych przeciwko sobie nie odniosła sukcesu, czy to nie użył szczuciu, tylko takiego słowa... napuszczaniu o krajów regionalnych przeciwko sobie, nie odniosła sukcesu i nie odniesie sukcesu w przyszłości. Muszą pogodzić się z tą rzeczywistością i unikać zaostrzania obecnych napięć. Prawda? No i to jest tak jak gdyby tyle. W związku z tym mamy, proszę Państwa, kilka takich ważnych elementów. Jeszcze podsumuję. Pierwszy, priorytetem będzie dla niego polityka zagraniczna, przede wszystkim normalizacja stosunków z sąsiadami, budowa regionalnych, dobrych relacji z tymi sąsiadami, co tak na marginesie, żeście Państwo wiedzieli, wystarczy Iranowi całkowicie w obejściu wszelkich możliwych amerykańskich sankcji, gdyby tak rzeczywiście się wydarzyło, bo kraje arabskie są na nie dosyć odporne. Kolejny element to jest sprawa Palestyny. Tutaj widać, że Iran będzie cały czas odgrywał wiodącą rolę w sprzeciwianiu się państwu położonemu w Palestynie. Po trzecie mamy stosunki z Chinami. No to wiadomo, że z Chinami te stosunki będą dobre i będą jeszcze lepsze, bo to jest dla Iranu po prostu szansa, podstawowa szansa na rozwój gospodarczy w tej chwili, wobec szczególnie właśnie tych sankcji, których jest bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że to nie są już sankcje ONZ-owskie, to są najczęściej, w większości są to sankcje albo jednostronne, amerykańskie, ale w przeciwieństwie do sankcji tych, które zostały nałożone na Rosję, dużo bardziej dotkliwe, bo od początku jak gdyby o bardzo rozległym zakresie prześladowania tych, którzy z Iranem współpracują w ten sposób, więc dlatego one są bardzo dotkliwe. No Iran je omija oczywiście i tak samo omijają je Chińczycy, na których też Amerykanie nakładają sankcje, więc tym chętniej oni się godzą na tego właśnie typu przygody. Mamy Rosję, do której założono, że będą te stosunki dwustronne rozwijane, ale podkreślił konieczność pokoju między Ukrainą i Rosją i nie było tam słowa poparcia dla rosyjskiej polityki, aneksji, prawda, uznania Noworosji i tym podobnych rzeczy. Tutaj to jest, Iran też tutaj stoi na stanowiskach chyba dosyć pryncypialnych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie terytorialne. No trzeba pamiętać, że Rosja wspiera na przykład Arabię Saudyjską, jeśli chodzi o i Emiraty, jeśli chodzi o roszczenia terytorialne, o te spory terytorialne, prawda, nie staje po stronie Iranu, więc to się Irańczykom też nie musi specjalnie podobać. No i mamy oczywiście Stany Zjednoczone, prawda, to już jest cała epopeja dotycząca Stanów Zjednoczonych, a na razie Pazeszkian zapowiedział, że nie będą dążyli, że nie mają swojej doktrynie posiadania broni nuklearnej i nie będą naruszali traktatu, prawda, o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Zresztą już tego fragmentu Państwu nie cytowałem, przypominając jednocześnie, że państwo położone na północ od Synaju posiada broń nuklearną, łamiąc w ten sposób traktat, i Zachód udaje, że nic z tym, znaczy, że tego nie ma, prawda, i nic z tym nie robi. To tak na marginesie. Tutaj nie odnosił się do polityki wewnętrznej, tak? Tu widać, że cały tak naprawdę ten fragment, to wystąpienie jest skierowane właśnie do zagranicy, żebyśmy poznali jak gdyby jego expose. No i teraz będziemy sprawdzali sobie, możemy, jak mamy już te ramki tego expose, będziemy sobie sprawdzali, na ile będzie realizowane to, na ile nie, i na ile to jest, jego działania będą spójne z tym, co zadeklarował, na ile mu pozwolą się bawić w to, co powiedział, że będzie się bawił, a na ile nie. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Już dzisiaj FATF nie będzie ze względu na to, że jest to trochę długi odcinek. Ja przypominam Państwu jeszcze, że patronem kanału jest firma Casa Playa. To jest firma oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii, tam gdzie ludzie lubią grać w piłkę nożną i potrafią grać w piłkę nożną. I są stadiony tam, proszę Państwa, można sobie pochodzić na mecze i zobaczyć, jak naprawdę wygląda piłka nożna. Firma załatwia formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdujecie Państwo pod odcinkiem. Przypominam też wszystkim Państwu, którzy chcieliby się patronować, chcielibyście reklamować się na tym kanale, tak, to miejsce czeka na Waszą reklamę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.